Cześć, witamy was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski. Weź, zmień to intro
tak
w końcu.
Tak jest, nie mam zamiaru. Słuchaj, jeśli chcesz być poważnym twórcą, który w jakiś sposób tworzy markę, to musisz mieć takie elementy, do których ludzie się przyczepią. Musisz mieć na przykład...
No właśnie się przyczepiam do twojego intra w
ale
tym
w sensie przylepią, w sensie będą chcieli się przytulić do tego. Że będą, wiesz, masz jakieś intro, masz powiedzonka, czekamy na siódemkę.
No dobra, Karol Strasburger też ma swoją formułę stałą, ale to nie jest fajne.
Ale, no, słuchaj, jest sławny?
No jest.
Liczą się sława, pieniądze, sława, wielka chwała, zapamiętanie.
Na wysokości.
No, Jezus Maria. Naprawdę, świetnie, świetnie, dziękuję ci. Czy możemy w końcu zacząć jakąś audycję bez tego, żebyś ty się do mnie przywiskał?
No, jak zaczniesz kiedyś normalnie, to tak.
Okej, dobra. Nie chciałeś ze mną rozmawiać w pełni szczerze wczoraj wieczorem, a raczej
zajęty,
w pełni otwarcie,
tak.
Bo jest zajęty,
byłem
coś zajęty. Robiłeś. Chciałeś mi sprzedać bardzo ważki hot topic.
Tak, bardzo ważki dla mnie. Może was to kompletnie nie obchodzić, ale nie przewijajcie, proszę was. Wczoraj wieczorem siedziałem sobie z włączonym komputerem na Netflixie. Wychodziłem z założenia, że jutro rano nagrywamy Magię Kina, może bym coś obejrzał, to byśmy mieli o czym porozmawiać. I tak sobie przeglądam te kategorie, tu filmy niezależne, filmy nagradzane, animacje. I tak zatrzymuję się w pewnym momencie, patrzę na miniaturkę, myślę sobie nie.
Nie.
Patrzę na tytuł. Myślę sobie, nie.
Nie.
Ale tak.
A podoba mi się suspens, ale tak.
Patrzę, a to Księżniczka Łabędzi.
O, ten, który cię...
Jeśli nie wiecie, dlaczego Księżniczka Łabędzi wywołuje takie emocje, to przypomnę, że za Szkraba miałem kasetę VHS, na której znajdował się film Księżniczka Łabędzi, który jednak był niekompletny, bo kończył się śmiercią głównej bohaterki.
A ona nie umiera tak naprawdę,
tak
w sensie...
Naprawdę to nie.
Tak naprawdę to
a ja nie.
Nie
widziałem tego nigdy w całości.
A on ma traumę do tego czasu. Jakby dziękuję bardzo rodzicom Kamila za traumę, którą u niego wywołali.
Trauma nie jest dobrym słowem.
Bo jest takim człowiekiem, jakim jest i ja go za bycie takim człowiekiem właśnie bardzo szanuję. Aczkolwiek mam nadzieję, że pierwsze co zrobiłeś, to usiadłeś i obejrzałeś.
Tak zrobiłem. Włączam sobie Księżniczkę Łabędzi. Patrzę na tych bohaterów, myślę, no tak. Byli tam tacy. Rzeczywiście, pamiętam ich.
Patrzysz
ale
na
dzieją się rzeczy. Film trwa godzinę 20 około, może troszeczkę ponad. Mija już 30 minut, 40. Ja w sumie nie pamiętam nic z tych wydarzeń. Sobie myślę, może miałem ściętą nie tylko końcówkę, ale dużo początku na przykład.
Tak naprawdę może miałeś tylko trailer.
Mija godzina, godzina 20. Film się kończy, a ja nic nie pamiętam z tych wydarzeń. To było kompletnie inaczej.
Podałem
internet i wtedy zdałem sobie sprawę, że uniwersum Księżniczki Łabędzi jest trochę bardziej rozbudowane, niż mi się wcześniej wydawało. Słuchajcie, w 1994 powstała Księżniczka Łabędzi, wygrała Oscara, nie wiem czy za najlepszą animację, czy tylko za muzykę, nie pamiętam, zabijcie mnie. Trzy lata później, w 97 powstała Księżniczka Łabędzi Tajemnica Zamku. Później, w 98 powstała Księżniczka Łabędzi Skarb Czarnoksiężnika. W roku 2012, troszeczkę później, powstała Gwiazdka Księżniczki Łabędzi, która była świątecznym specialem półtora godzinnym.
Przepraszam, po ilu latach świątecznego speciala wydali?
W 2012, ale wcześniej były jeszcze jakieś rzeczy typu jakieś serialowe, historie,
aha,
tam jest
okay.
Jeszcze... To uniwersum jest bardzo duże, nie spodziewałem się tego i muszę znaleźć to wszystko. Tylko pierwsza część jest na Netflixie, pewnie dlatego, że przez krytyków była ciepło przyjęta, zdobywała jakieś nagrody, a następne części to już tak...
Ale warto było?
Powiem tak.
Księżniczka Łabędzi. Tak teraz sobie odpaliłem, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. I ja ci powiem, że ja kojarzę tylko właśnie zwiastun na jakiejś mojej kasecie.
Tak, no na kasetach te zwiastuny...
Ale w życiu nie widziałem tego filmu, wiesz? Jakby, żeby żaden kolega miał, kuzynka, babcia, dziadek, nic.
Powiem tak, co robi polski dubbing, takie tuzy polskiego dubbingu jak Jacek Czysz, Jacek Bończyk, Ryszard Nawrocki, to są tak dobre głosy.
No,
to się tak przyjemnie ogląda z tego względu.
Z jakiegoś powodu działali taką ilość czasu polskim dubbingu.
Ale z drugiej strony włączyło się ten film, mieliśmy pierwsze kilka scen, pierwszy motyw muzyczny, bo to taki a la musical, można powiedzieć. Mm-hmm. To wszystko wyglądało bardzo przyjemnie, był taki klimat, to wszystko uśmiechało, księżniczkowe historie, ale potem jakoś tak... Nie wiem, może jakoś... ja jestem już za duży na to. Obejrzałem to z przyjemnością do końca, ale...
Nigdy się nie jest za duży. Nigdy. Obejrzałeś pierwszą część, jest godzina 25.
Tak.
No tak. nigdy się nie jest za dużym na bajki.
Jakby... Zwłaszcza to o księżniczkach łabędzi.
Jakby pamiętam, że ktoś na jednym z forów, na których razem bywamy, zapytał się jakąś animację, przy czym jedna z tam bardziej znanych osób, że tak powiem, tego forum powiedziała, że on nie ma zdania, bo on ma 30 lat i on nie ogląda już bajek.
No.
Co dla mnie jest zdecydowanie bardziej wyrazem niedojrzałości niż dojrzałości osoby.
Zwłaszcza filmowej.
Wypowiadającej się. Tak, tak, szczególnie, że nie można tej sfery ignorować. Czyli powiedz mi, czy księżniczka łabędzi jest tym, co polecasz dla absolutnie każdego bez żadnych obawień?
Tak, no nie powaliło mnie to po latach, ale to był inny film niż oglądałem wcześniej. Muszę się dowiedzieć, co ja oglądałem właściwie, czy to istniało naprawdę.
Którą część,
no będę musiał je znaleźć, na pewno nadrobię to. I sobie tak stwierdziłem, że chciałbym nadrobić kilka innych animacji, które oglądałem kiedyś, a które nie są do końca tak popularne i trochę może są zapomniane. Wiesz, co na pierwszy strzał pójdzie?
Król
Magiczny
Artur?
Miecz, Legenda Kamelotu.
Ale zobacz, jak cię wyczułem. To jest dla mnie synonim takiej zapomnianej mocno
animacji. Tak, świetna
animacji.
Rzecz to była, z tego co pamiętam.
Ja myślę, że...
Znaczy, nie wiem, jak przetrwało próbę czasu, bo widziałem to ostatnio w wieku pewnie 10 czy 11 lat. Ale...
I ja nie widziałem nigdy. Dla mnie to był zawsze zwiastun.
To weź, obejrzymy sobie.
Okay.
Weź, wpadnij, zobaczymy.
No spoko. Sej, księżniczka łabędzi, ja ci powiem, że zobaczyłem teraz parę okładek, które są w internecie.
No, takie typowe, nie?
Ale tak jak pierwsza jest bardzo w porządku,
tak.
I tak dalej,
no,
to
różnią
następne,
się następne
części,
tak,
to
widać.
Wygląda, że coś jest nie tak.
Po samej
już,
okładce
nie?
widać
coś
różnicę,
już jest nie tak.
Nie?
Ale ja na przykład z takich niedocenianych mocno utworów klasyki filmowej animowanej, znaczy klasyki, no właśnie nie klasyki, skoro są tak zapomniane, ja ci powiem, że na przykład druga część Aladyna.
Tak. A ja chyba pierwszą widziałem tylko.
No właśnie, ja zdecydowanie bardziej wolę drugą, z Królem Złodziei, taką trochę formą Ali Baby i 40 rozbójników, z Sezamem,
zawsze
wiesz,
jest tak,
Sezamie,
że my wiele tych animacji nie widzieliśmy, bo po prostu byliśmy ograniczeni ilością VHS-ów. Na Netflixie jest tak dużo tych takich dobrych animacji, wiem, Książę Egiptu, czy co tam jeszcze było.
Świecie Egiptu też nigdy nie widziałem.
Ja też nie, ale mam zamiar, bo to podobno jest genialne.
Muzykę ma bardzo dobrą. Już
coś tam jeszcze było takiego. Sindbad Żeglarz tam jest.
To też była popularna rzecz. No i ja myślę, że ta Wyspa Skarbów była też mocno, mocno zapomniana. No to wiesz, na podstawie Stevensona.
Tak.
Atlantyda też mi się wydaje, że
to
na pewno nie weszło do takiej formy popkultury, a dla wielu osób, które widziały, to jest taki, wiesz, taki rzeczywisty klasyk po prostu do imentu. A zanim przejdziemy do dalszej części,
no to zrobimy przerwę.
Jaką?
Krótką.
Nie mam siły na ciebie.
You killed Saluk. The code of the 40 thieves is very clear on this point. You're in.
Congratulations, Bob.
You've joined the club, and everybody here agrees.
We got the finest blend of nearly honest men.
Welcome to the 40 thieves. A fraternity of thugs that you can trust. There's nothing up
our 80s,
please.
Got lots of grub to share.
Pull up an easy chair.
Welcome to the 40 Thieves.
Now you get to lie and cheat.
Never have to brush your teeth.
But we always aim to please.
Never want another.
You'll never miss your mother.
Oh, I love you guys.
Scheming up a scam out on the land.
Taking whatever we please.
And if you like to work,
you're gonna love this work.
Welcome to the 40 Thieves. Welcome to the 40 Thieves.
Together we're the perfect team. Larceny is in the genes. Dare to share the family dream.
Live a life of leisure, not know your treasure.
As an honorary member of the gang, that no one alive ever lives.
You gotta snatch and sneak,
or else your future's bleak.
We got a lifetime contract that you're bound to keep.
You wanna save your skin, you better fit right in.
Ty nie masz serca w ogóle, co to miało być? Krystyna Feldman, tak ja jest. Rozumiem, oczywiście. Tylko w jaki sposób chcesz teraz połączyć Krystynę Feldman?
Nie, wyjdzie to normalnie.
Okej, okay, dobra.
Nie, no jesteśmy już tak naprawdę z powrotem na antenie.
Zaskoczyłeś mnie. Myślę, że zakończenie tego utworu muzycznego było zdecydowanie niestandardowe.
Tak to bywa. Ale mówimy o animacjach, to zrobimy taką płynną tranzycję. Disney ostatnio ma naprawdę spory apetyt na robienie rzeczy generalnie, na zarabianiu pieniędzy.
To prawda, aczkolwiek stracili masywne pieniądze ostatnimi czasy przez to, co się stało z Star Warsami, z Battlefrontem.
No, myślę, że to jest kropla w morzu.
Ale stracili masę pieniędzy. I są głosy w Disneyu, żeby odebrać markę EA. Nie wiem, czy wiecie, żeby tak tylko wprowadzić. Ostatnio została wydana gra Star Wars Battlefront 2, w której został zawarty bardzo inwazyjny system mikropłatności, połączony z grindem potrzebnym do tego, żeby odblokować wszystkie postacie, żeby móc w pełni cieszyć się całą zawartością gry, co się niezwykle ludziom nie spodobało. Także zaczęły się
chcesz
wielkie...
Chcesz grać w pełni, to płać pieniądze. Więcej,
tak,
więcej.
Albo 60 godzin zbierania na jedną postać. No, wybieraj. Przy czym w pewnym momencie Disney, który jest właścicielem marki Star Warsów, zadzwonił do EA i powiedział...
It's time to stop.
Dokładnie. Że trzeba to zakończyć, bo tak być nie może. Póki co EA się ugięło, a teraz są coraz większe dyskusje na temat marki Gwiezdnych Wojen. Ale wróćmy do tego, co mówiłeś. Disney ma parcie na to, żeby robić. I robi.
I szykuje się w roku 2019 ekranizacja kultowej już animacji Mulan.
Ja się strasznie boję, bo ja kocham Mulan. Mulan to jest jedna z trzech najlepszych animacji, jakie w życiu
luźno
widziałem. Jakby nie ma w ogóle dyskusji. Kwestie muzyczne.
Muzyczne, tak.
Klasyczna adaptacja fabularna mitu.
Kreska jakby.
Kreska
animacja.
Jest w ogóle cała scena lawiny choćby. Nie ma o czym
genialne
mówić. Nie próbuj dyskutować ze mną, bo jesteś.
Dlaczego
wtedy...
miałbym dyskutować z tobą?
Nie, ja mówię teraz o słuchaczu. Jakby...
Ale to jakby przyjmij, że mamy fajnych słuchaczy.
Ja przyjmuję, że fajnych słuchaczy, ale żeby się nie kłócili, jakby to obiektywnie. Oczywiście nie, odcinamy się od używania słowa obiektywnie. Dobrze.
Nieprawda.
Dobrze, ja się odcinam.
Ten film ma trafić do kin w 2019 roku. Szkoda, że nie rok wcześniej, bo byłoby to na 20-lecie premiery animacji. Ostatnio zaskoczył nas news, w zasadzie mnie zaskoczył, bo ja zapomniałem o tym, że jest szykowana adaptacja z aktorami. Znaleziono aktorkę, która odegra główną rolę, niejaką Liu Yifei, jeśli czytam poprawnie po chińsku. Znana jest też jako Crystal Liu.
Czyli ja nie chcę mówić, jak to brzmi, nie? Ale jakby
wiem,
pracowała
jak to brzmi,
w innej
tak,
branży.
Filmowej,
niż, tak.
Około filmowej. Generalnie podobno to przesłuchanie, to jest takie małe słowo, cały ten przesiew aktorek, to było niesamowite przedsięwzięcie. Z ponad 100 kandydatek wyłoniono ją. Szukano aktorki, oczywiście o chińskim pochodzeniu, która biegle włada językiem chińskim oraz angielskim, która zna się dobrze na kilku sztukach walki i tam jeszcze jakieś niesamowite wymagania były w stosunku do kandydatek i ona przez to takie naprawdę wąskie sito przeszła, więc możemy zakładać, że no jest to osoba odpowiednia na odpowiednim miejscu.
Ja słyszałem, że ona jest jedną z czterech jakichś wysoce poważanych młodych aktorek chińskich, które
właśnie
są jakby predestynowane do tego, żeby być wielkimi.
Jednym z warunków było to, żeby ta aktorka była dosyć popularna w Chinach, bo wiadomo, że ten rynek będzie dla Disneya ważny przy tej premierze. Nie?
Coraz ważniejszy rynek ogólnie światowy.
Ale też no zwłaszcza przy premierze takiego filmu, no umówmy się,
no tak.
Że tam ta legenda Mulan zakorzeniona jest w chińskiej kulturze mocno.
Mm-hmm.
Przy czym jest ona troszeczkę inna niż ta, którą znamy z filmu animowanego. Troszeczkę bardziej w stylu braci Grimm, powiedziałbym. No, ale Azjaci też mają swoich braci Grimm. No. Z ciekawości sprawdziłem sobie panią reżyser, która się zajmie tą ekranizacją, pani Niki Caro. Jej dorobek nie jest jakiś bardzo imponujący. Ostatni taki film, o którym można było słyszeć jej autorstwa, to jest Azyl. O tym warszawskim zoo, w którym ukrywano w czasie wojny
tak.
Żydów.
Z Jessica Chastain w roli głównej.
Trudno mi powiedzieć, czy to był dobry tytuł, bo ja go nie widziałem.
Ja też, więc nie chcę się wypowiadać specjalnie.
Aczkolwiek spojrzałem na zdjęcia pani Niki Caro i oboje uznaliśmy, że ta twarz nas nie przekonuje, jako ktoś, kto zrobi to dobrze.
To nie jest twarz osoby, która może godnie odwzorować plan.
Także słuchajcie, no jeśli robicie sito kwalifikacyjne, trzeba znać biegle 10 języków, znać sztuki walki i znać savoir-vivre, my po prostu patrzymy na twarz i stwierdzamy, że to...
Nie, ona się nie nadaje. udaje. Nie?
Mamy nadzieję, że to się uda.
To nam nie pasuje.
Nie stygmatyzujemy nikogo.
Czy to jest z naszej strony w jakimś stopniu seksistowskie zagranie, czy ocenialibyśmy tak też mężczyznę?
No wierzę, że mamy inteligentnych słuchaczy, którzy zdają sobie sprawę, że nie traktujemy tej oceny poważnie.
Ja też, ale chciałem dokonać specyficznej tranzycji. Wiesz, o co mi chodzi?
No jasne.
No właśnie.
Czy to seksistowskie? Nie, myślę, że to jest raczej nie tyle seksistowskie, co... No nie wiem. Nie seksistowskie. Jest to po prostu przedmiotowe traktowanie człowieka.
Aha, dobra.
Przejaw ignorancji.
Okej, dobra, lepiej.
Z naszej strony. To jestem strasznym ignorantem.
Jestem w stanie to przyjąć. Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy sobie na temat, tak naprawdę właśnie nie zastanawialiśmy się nad tym, co będziemy w audycji umieszczać. Zaczęliśmy sobie gadać i nagle Kamil rzucił hasło: ty, ale czemu są nagrody osobne dla aktorów i dla aktorów?
No, dlaczego?
Ja wtedy się zastanowiłem i powiedziałem: ty, no, tak z punktu widzenia stricte artystycznego, to ja nie mam pojęcia. Więc chcieliśmy zapytać siebie nawzajem, jak i oczywiście również was, do odpowiedzi na pytanie, dlaczego w przestrzeni aktora jakby jest rozdział na aktorów i aktorki, kiedy przychodzimy co do nagród. Tak naprawdę podstawowym argumentem, który znalazłem, jest to, że fajnie się rozdaje nagrody.
No jak jest więcej nagród, więcej jak osób jest... ma szansę coś...
Tak,
jest... To jest bardzo współczesny argument, a ja sobie myślę o tym, że jednak geneza filmu, kiedy kino zaczęło powstawać w latach znacznie wcześniejszych, gdzieś ten podział ról na męskie i żeńskie rzeczywiście różnił się. Główny bohater jako męski gdzieś stereotypowy.
To była pochodna tego, jak wyglądało społeczeństwo były różnice w postrzeganiu pozycji mężczyzn i kobiety.
Tak sobie myślę, że te kilkadziesiąt lat temu rzeczywiście z punktu widzenia człowieka żyjącego w tamtych realiach i przyjmując jakby tamten punkt widzenia, że miało to jakieś znaczenie, nie?
Czyli...
Role męskie i żeńskie rzeczywiście były trochę inną historią.
Na
samym poziomie pisania scenariusza, pisania postaci, gdzieś tam role kobiece, to nie były raczej role pierwszoplanowe. No jeśli były, to były to jakieś tam przypadki pewnie pojedyncze.
No to teraz wypada pewien jeszcze aspekt rozdzielić i zaraz do tego właśnie aspektu przejdziemy, ale najpierw chwila przerwy muzycznej. Okej, wracamy na antenę. Zanim przeszliśmy do chwili muzycznej, to powiedziałem, że jest taki jeden aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, który wydaje mi się całkiem ważny w tej przestrzeni. Bo okej, skoro już zakładamy rozdział na aktorów i na aktorki, kiedy mówimy o nagrodach, to czy w takim razie powinniśmy się również zastanowić nad tym, jaką postać, jakiej płci przedstawia dana postać? Co jeśli mężczyzna gra kobietę w filmie i nie gra postaci transseksualnej, czy nie gra jakiejś tam groteskowej formy, tylko załóżmy, zdarza się, że aktor ma predyspozycję do tego, żeby grać po prostu kobietę i ją gra. To czy w takim razie zaliczamy go nadal do grona osób, które powinny dostać nagrodę za rolę męską, bo jest mężczyzną, czy nagród za roli żeńskiej, bo skupiamy się na tym, że ktoś odgrywa rolę kobiety?
No dobra, ale spotkałeś się z takim przypadkiem, kiedy gdzieś w sposób niegroteskowy i przedstawiający nie osobę transpłciową, tylko rzeczywiście mężczyzna zagrał postać kobiecą? No bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale zastanawiam się, czy mieliśmy do czynienia w ogóle z taką sytuacją na szerszą skalę gdzieś tam w jakimś filmie, który...
Myślę, że na pewno się coś takiego zdarzyło.
Tak, ale jakby mówię o filmie, który gdzieś tam jest w jakiejkolwiek świadomości widza, nie? To, że jakiś niszowy reżyser gdzieś w Chile sobie zrobił coś takiego, wiesz, no okej.
Okay. Ja pamiętam, że Rafał Mor grał kiedyś kobietę w jakimś takim serialu komediowym polskim, ale to jednak był serial komediowy.
I to forma groteski tak jak, była, nie?
I tak jak, no właśnie jego postać była groteskowa, ale jakby... Nie była groteskową postacią z zamysłem, że o, mężczyzna gra kobietę i to będzie groteskowe, tylko to była groteskowa postać kobieca.
Patrzcie, chłop za babę przybrany, ja nie mogę, ale jajce. Koń polski.
Para nienormalni. No. Więc mi się wydaje, że istnieje na pewno możliwość, jakby ciężko mi podać taki przykład, który w pełni by spełniał tą kategorię, ale no myślę, że na pewno częściej odwrotnie. Kobiety grające mężczyzn, jakby choćby Krystyna Feldman w moim Nikiforze, Krystyna Feldman, która się pojawiła całkiem przypadkowo, ale na szczęście pamięć mi trochę odświeżyła. Takie rzeczy się zdarzają rzeczywiście.
No dobra, więc jakby moja predykcja jest taka, że w przeciągu następnych 5 lat ta dyskusja będzie miała miejsce gdzieś... na tak, światowym to będzie, forum. To my przewidzieliśmy tę dyskusję.
Pamiętajcie, zapiszcie
my
sobie.
My ją rozpoczęliśmy.
To może być następny krok. To może być
następny
w sensie następny krok taki w naszej strukturze filmowej, obyczajowo filmowej.
No tak, ale nie, myślisz, że ktoś zdecydowałby się na zlikwidowanie tego podziału? Ja myślę, że to...
Mi się wydaje, że nie, głównie właśnie z reguły tego, jak atrakcyjne jest sama...
Rozdanie większej ilości nagród po prostu.
Rozdanie większej ilości nagród, bo wtedy pomyślałem, jakby to można zmienić. No to na przykład mamy jednego Oscara za rolę główną, ale sobie pomyślałem, no ale to... Jednego to trochę mało, no. To wtedy dwa. Ale jak dwa, no to dla kobiety i dla mężczyzny. Sam się wpędziłem w to samo myślenie.
Więc
ja?
Z jednej strony możemy się zastanowić, czy taki podział ze względów artystycznych jest właściwy, a z drugiej strony to status quo jest w miarę optymalny w tym momencie, nie?
No, słuchaj, ja mam tutaj otwartą listę zwycięzców Oscarów za role pierwszoplanowe, drugoplanowe. Przeczytam ci, co powiesz na ostatnie 5 lat.
Okej.
Ostatnie 5 lat dla najlepszej aktorki drugoplanowej. W tym roku to była Viola Davis. Płotach, Fences. Nie wiem, czy to się płoty nazywało po polsku, to było Fences. Alicia Vikander za rolę Jerdy Wegener. Co mnie strasznie bolało, pamiętam, bo ona walczyła z Jennifer Jason Leigh z Nienawistnej ósemki.
Mm-hmm. To była mocna rola.
To była rzeczywiście bardzo dobra rola i bolało mnie, że jej się nie udało. Patricia Arquette, której ja nigdy specjalnie jakoś tam nie interpretowałem jako specjalnie dobrej aktorki, która za Boyhood dostała Oscara. Lupita Nyong'o za 12 Years a Slave. A Lupita Nyong'o teraz sobie świetnie poradziła dzięki swoim na starcie takim rolom delikatnie, no, na pewno nie stereotypowych, ale jakby umieszczano ją w rolach z takim mocnym naciskiem na to, że postać jest czarnoskóra. No i Anne Hathaway w Nędznikach. Nędznicy to jest jeden z niewielu filmów kiedykolwiek, bo to jest praktyka, której ja nienawidzę i tego po prostu nie robię z zasady. To jest film, którego ja nie obejrzałem do końca. Po prostu został wyłączony w trakcie, bo
słabo?
Bo słabo. Słabo zarówno filmowo, jak i muzycznie.
O, muzycznie słabo.
Znaczy, mi się zwyczajnie nie podobał muzycznie, jakby to chodzi, może nie do końca słabo.
Rozumiem.
Tam problemem było to, że w przeciwieństwie do większości musicali, kiedy nagrywano nędzników, to co widzisz, jakby te sceny, które widzisz, to oni rzeczywiście śpiewają. Bo kiedy oglądasz takie Moulin Rouge czy Chicago, to jest tak, że oni tam, okej, w trakcie występowania sobie śpiewali, ale to co słyszysz na ścieżce dźwiękowej, to jest postprodukcja. A tam rzeczywiście śpiewali, co jest niepotrzebnym zbliżeniem do formuły musicalowej. po to oglądasz film, żeby mieć, jak wiesz, jak najlepiej wycyzelowane doświadczenie, tak? Takie jak powinno być. A gdybym chciał Nędzników obejrzeć dokładnie tak, jak są musicalowo na scenach teatru, to poszedbym na Nędzników.
Możliwe, że się
teatru
po prostu troszeczkę nie spotkałeś z twórcami w kwestii jakiejś filozofii filmu. No pogadałbyś z reżyserami od Dogmy, no. Dogma 12. Mówię o tym manifestie napisanym przez tych duńskich reżyserów, na czele z von Trierem, którzy... Wiesz, no każdy ma troszeczkę inną filozofię filmu i na pewno każdy jakiś środek artystyczny może coś przekazać ciekawego, ale... No, nie będę oceniał, bo nie widziałem tego filmu.
Ja rozumiem. Ale mnie to troszeczkę... No nie pasowało. No to przejdźmy teraz przez nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego z ostatnich 5 lat. Mahershala Ali za Moonlight. To był w tym roku. Ja się przyznaję, Moonlight to nie widziałem. Widziałeś niedawno.
Ostatnio właśnie.
Jak się zapatrujesz na taką nagrodę? On wygrał z Jeffem Bridgesem, Lucasem Hedgesem, Devem Patelem i Michaelem Shannonem, więc masz Lwa, masz Manchester by the Sea, masz Zwierzęta Nocy, Hell or High Water, to nie pamiętam jak się nazywało w polskiej wersji.
Wiesz co, to jest naprawdę dobry film o bardzo ważnej tematyce, ale ja nie czuję, żeby on miał podjazd w ogóle do Manchester by the Sea.
Ale jako cały film, jako czy jako film, aktor, jako Mahershala Ali?
Aktorsko także, bo ta praca aktorska jest trochę mniej, może, nie, może zmyślam, nie jest mniej wymagająca w tym filmie, ale nie wiem, czy to jest, ja czy tu... akurat ta rola zasługiwała na wyróżnienie.
Ja tu ubolewałem nad Michaelem Shannonem i jego niesamowicie dobrej roli detektywa Bobiego Andersa w Zwierzętach Nocy, a do Zwierząt Nocy muzykę nagrał polski kompozytor, nasz drogi Abel Korzeniowski, i właśnie na jego teraz soundtrack zaprosimy. Wracamy do naszego przyjrzenia się liście ostatnich zwycięzców nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego. Więc wpadamy teraz na rok 2015 i Mark Rylance za rolę w Moście Szpiegów. Filmie, którego ja unikam po prostu jak ognia z jakiegoś powodu. W sensie jest mi proponowany dość często, ja zawsze mam jakąś dobrą wymówkę, jak wpadnę, że już rzeczywiście Lasko może obejrzeć to. Tak, to już jest 15 minut po... No, tak jakoś wyszło. Pamiętam, że w tamtym roku on miał taką mocną konkurencję, w sensie aktorów, których ja sobie cenię, bo był i Christian Bale, i Tom Hardy.
Tom Hardy, właśnie miałem się śmiać, że pewnie Tom Hardy.
Tak, Tom Hardy, tam był Mark Ruffalo i Sylvester Stallone. No. Więc to, wiesz, taki zestaw, taki porządny. Tak, nie patrzę na tego Marka Rylansa i nie, ty tam już nie, on już tam ten, no, on już się nagrał. No ale cóż, trudno. 2014, teraz jest dla nas ważny element, o którym rozmawialiśmy wczoraj bardzo dużo, bo J.K. Simmons. Mhm. J.K. Simmons grający Terence'a Fletchera w Whiplash.
No dobra rola, no, no, no dobra.
Jedna z moich ulubionych, zdecydowanie. Jedna z najlepszych w liście takich moich top ról drugoplanowych na pewno miałby miejsce w takim panteonie. J.K. Simmons jest po prostu przerażający w tym filmie. To jest gość, którego się autentycznie boi.
Ten szef Petera Parkera zdjął z siebie tą groteskowość całą.
Tak. I dorzucił
agresji trochę, nie?
Tak, i dorzucił verbalnej Full Metal Jacket do tego.
Tak, no, porucznika Hartmana.
On, pamiętam, wtedy były takie kontrowersje ciekawe, znaczy kontrowersje, wiesz, tak patrzono na to wszystko z takim przymrużeniem oka, bo również w tamtym roku był Ethan Hawke, który był nominowany za Boyhood. Mhm. I takie, tak strasznie dla ludzi to było na swój sposób ironiczne, że J.K. Simmons dostał rolę, która była, wiesz, nagrywali przez 19 dni ten film, a Ethan Hawke grał to na przestrzeni 12 lat. I jakoś to, wiesz, jakoś to trochę niektórym, wiesz, niektórym się nie podobało szczególnie. Tak.
Ale liczy się efekt końcowy, nie? Jakby oceniamy efekt końcowy.
No tak, nie ma
to
w ogóle o czym
jaką
mówić.
Drogą został osiągnięty, no.
2013 Jared Leto. Mhm. No więc Dallas Buyers
Jezus
Club.
Jezus z Marsa,
Wiemy, jak był Jezus z Marsa, Joker, który kompletnie nie wypalił jako Joker. Mimo, tak, że mu kibicowałem, ale Suicide Squad to jest tragiczny film.
Jared Leto.
No i 2012 to był rok. Christopher Waltz.
Christopher Waltz
za Django. Pamiętam, jaki byłem zachwycony nim, jak tylko wyszedłem z kina. Ja wtedy jeszcze dopiero zaczynałem swoją jakąś tam większą przygodę kinową. No i na pewno też nie oglądałem Bękartów Wojny. Mhm. Więc nie byłem przygotowany na to, jak
co tam się
świetnie
może dziać,
się Waltz może sprawić w roli niezwykle inteligentnego,
Skąd wiesz, że w roli może on jest inteligentny?
Ale ja tak myślę, ja mu zdecydowanie tego życzę.
Żartuję.
Ja zdecydowanie mu życzę, żeby był inteligentny. Świetnie z mojej strony. Christopher Waltz jest niestety teraz ofiarą troszeczkę takiego typecastingu. Nie wiem, czy to zauważyłeś.
No, przynajmniej dwa filmy zagrane w jakiejś tam konwencji w miarę charakterystycznej i podobnej, no zawsze robią swoje, nie?
No, ale wiesz, teraz mi się wydaje, że ktokolwiek by go nie brał do swojego filmu, to wiesz, podchodzi do niego, kładzie mu rękę na ramieniu, ale zagra jak u Tarantino.
Ale czy wiesz, no, czy to jest wina osób obsadzających? Szukasz osoby do danej roli, a że on odegrał kiedyś coś podobnego i zrobił to bardzo dobrze, no to przychodzi ci do głowy, wiesz, no to jest takie zamknięte koło, nie?
No niby tak. Okej, okay, no ale dobra, no to wymieniłem te nazwiska. My Viola Davis, Alicia Vikander, Patricia Arquette, Lupita Nyong'o i Anne Hathaway. I mamy Christoph Waltz, Mark Rylance, J.K. Simmons, Jared Leto i Mahershala Ali. Czy ci się wydaje, że ci aktorzy odstają od siebie poziomem?
Nie wiem.
Nie,
średnio wyciągać?
W sensie, że nie można by porównywać ich pomiędzy sobą? Bo mi się wydaje, że nie dość, że ta kwestia rozróżnienia żeńskiego i męskiego aktorstwa nie należy tylko do przestrzeni nagród, tylko do ogólnego myślenia o filmie. Jak czytasz książki, artykuły, recenzje, to praktycznie zawsze rozbijana jest ta przestrzeń ról męskich i ról żeńskich.
Jasne, ale czy to nie wynika z tego, że postrzegamy je oddzielnie przez pryzmat nagród filmowych? Nie, to też jest takie kółko zamknięte, nie? Taki...
Można tak powiedzieć, aczkolwiek ja zdecydowanie się do tego nie przychylam. Dobra, no to teraz jeszcze na szybko przejdziemy przez ostatnie 5 lat dla ról głównych. Najpierw kobiety, Emma Stone, La La Land, spoko, jakby super. Brie Larson za Pokój. I też w pełni zasłużona nagroda. Nie dziwię się, że dostała nagrodę. Julianne Moore za Still Alice. Nie oglądałem, przyznaję się.
Nie będę się
wypowiadał. Kate Blanchett za Blue Jasmine. Kate Blanchett jest, myślę, jedną z lepszych.
Jest dobra.
Jest jedną z na pewno najbardziej... W sensie, szukam słowa, że ona jest zawsze stała w poziomie.
Ja bym powiedział, że stosunek jej popularności do jakości aktorstwa jest naprawdę na wysokim poziomie.
Aha, okej, okay, dobra, niech będzie, niech będzie.
Nie zawsze najbardziej rozpoznawalne aktorki czy aktorzy to są ci najlepsi, nie?
Ja nie wiem, czy ona nie jest rozpoznawalna, ona jest...
Ja mówię, że jest.
Rozpoznawalna.
No właśnie o tym mówię, że stosunek jej popularności...
Ja myślę, że mogłaby być bardziej rozpoznawalna.
Na pewno.
Tylko byłaby wtedy celebrytą, a na tego byśmy nie chcieli. Cate Blanchett się świetnie sprawdza w tym. Się świetnie sprawdza w tym, jaka jest. No i Jennifer Lawrence w Silver Linings Playbook. Co sądzisz o Jennifer Lawrence? Czy traktujesz jako zwyczajną aktorkę, ale no, musisz mieć jakieś ustosunkowanie do tego, jak wyglądał cały hype na nią. Bo jest hype na Jennifer Lawrence.
Nie
cały czas on się,
mnie, on
się
aż
utrzymuje.
Tak,
ale no, jest takie przeświadczenie, że o, jak Jennifer Lawrence, to warto się
co,
wybrać na
gadanie
film.
O nazwiskach, to totalnie nie jest...
To jest
jedna z ostatnich rzeczy, na jakie ja zwracam uwagę.
Okay.
Rzadko zwracam na to uwagę.
Okej, okay, dobra, nie twoja specjalizacja.
Nie.
To przeszliśmy przez te 5 lat?
Powiem ci, że może przy poszczególnych aktorach, których bardzo lubię, ale nie z powodu tego, że są wybitnymi aktorami, tylko po prostu, nie wiem, mm-hmm. no, lubię mm-hmm. za twarz kogoś, to obserwuję. Na przykład dzisiaj przeczytałem, że Christina Ricci dostanie główną rolę w filmie nowym telewizyjnym. Szukał tego filmu, jak on już wyjdzie. To będzie historia o Nellie Bly, która była pierwszą w historii świata dziennikarką śledczą, kobietą w drugiej połowie XIX wieku.
Ona ma twarz, spędziła... która pasuje do wścibskiej dziennikarki.
Jej historia jest taka, że ona spędziła tydzień w zakładzie psychiatrycznym, żeby tam jakiś przekręt zrobić, żeby się dostać czy coś tam. Nie znam dokładnie historii tej kobiety, ale Christina Ricci w szpitalu psychiatrycznym.
No, powiem ci, ale mam nadzieję, że użyła metody Stanisławskiego i też się umieściła na jakiś czas w tym. No to zaraz będziemy, na koniec tej serii, o której będziemy mówić, też porozmawiamy, bo teraz przechodzimy na szybko do aktorów, którzy wygrali za główną rolę. Casey Affleck, Manchester by the Sea, nie mamy żadnych zarzutów.
No, zero.
Jak się Andrew Garfield znalazł tam za Przejęcz Ocalonych, nie mam pojęcia. Leonardo DiCaprio za Zjawę. Żadnych obawy nie swoje
teatr strony. Jednego aktora, ten film, to też na pewno mu pomogło. Nie
do końca miał Toma Hardego, miał Doma
Robinsona. Tak, ale ten jego występ był tam taki mocno, wiesz. No.
A, wiem. Eddie Redmayne, Teoria Wszystkiego. No, Stephen Hawking, cudowny. Wielu ludzi ma sporo zarzutów do tej produkcji. Ja jednak odbierałem ją naprawdę przyjemnie. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club. To był jeden z tych momentów przełomu kariery Matthew McConaughey'a, który z aktora takiego interpretowanego jako gościa do komedii romantycznych tak w pełni przeszedł na w pełni poważanego aktora. Dallas Buyers Club i True Detective. Potem to były chyba te takie główne elementy. No i 2012. I to jest aktor, o którym właśnie chciałem chwilę pogadać, ale to zaraz po krótkiej przerwie powiem o jakże ważnym zwycięzcy, który zagrał Abrahama Lincolna.
I was raised in the country, that's a natural fact. Food on the table from the garden out back. Everyone working to make the land their own. Red clay cracking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. The living was easy, but the playing was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been ain't quite nothing like. In the morning and gravy too. Fried chicken in the afternoon. A John Jay and eating sweet potato pie. Taking half an hour to say goodbye. Blackberry patches scuffing on by. Sweet Georgia peaches and dandelion wine. Best kind of food is made by hand. The only place to get it is from the land. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been ain't got nothing left.
am a country girl. All day I dream about a place in the sun, kind of like where I'm from, with the tall grass blowing in the breeze, running barefoot.
No i wracamy po przerwie do naszego ostatniego aktora, któremu chciałbym poświęcić chwilę czasu, bo kolejny ważny news w świecie filmowym się pojawił. 2012 to był rok, w którym Daniel Day-Lewis wygrał swojego trzeciego Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Co jest dla mnie niesamowitym osiągnięciem, oczywiście bezwzględny rekordzista, nikt nie miał tylu statuetek. Przypomnę, miał za film Aż poleje się krew i miał jeszcze ją za...
Ostatni Mohikanin coś tam wygrał?
Nie, za Moja lewa stopa. Daniel Day-Lewis jest postacią znaną nie tylko z jakości swojego aktorstwa, ale również z tego, co jest w stanie zrobić, aby jak najlepiej swoją rolę odegrać. Jakby on jest uosobieniem metody Stanisławskiego. On jest osobą, kiedy grał Ostatniego Mohikanina, to spędził miesiące w dżungli, próbując przetrwać. I wiesz, żyjąc w kompletnej dziczy, walcząc z naturą, chcąc się jak najlepiej, wiesz, włożyć w tą postać. I teraz najnowszy film, w którym grać ma Daniel Day-Lewis, nazywa się Phantom Thread. Na ten moment nasza dystrybucja określa go zgrabnie oczywiście jako Nić Widmo. To jest obraz Paula Thomasa Andersona. No więc jednak postaci, która też reżysersko jest niezwykle uznana w świecie filmowym. I w tej produkcji nasz drogi Daniel Day-Lewis gra Reynolda Woodcocka, który jest takim bardzo, ale to bardzo sławnym i poważanym krawcem, którego życie zostaje tam rozbite przez młodą kobietę, która się staje jego muzą i kochanką. I niedawno oznajmił nasz drogi Daniel Day-Lewis, że kończy karierę. Że to jest koniec dla niego. Ten film wystarczy. Nie więcej. Dlaczego? Nikt jeszcze nie wie. W tej produkcji oczywiście po raz kolejny zdecydował się jak najlepiej, wiesz, wbić w swoją postać, więc nauczył się szyć tak, wiesz, niesamowicie profesjonalnie, szyć piękne suknie. Na planie filmowym dobierał wszelkie dekoracje, które go otaczały, dobierał rasy psów, które go otaczały. W pełni poświęcił się wykreowanej roli, ale niedawno właśnie powiedział, że on już więcej nie będzie w stanie. I że to jest dla niego koniec i że nawet nie ma zamiaru obejrzeć Nici Widmo. Więc pytanie się pojawia, co mogło się takiego stać, że Daniel Day-Lewis powiedział, że już mu wystarczy. Znaczy ja wiem, że mając, wiesz, już 3 Oscary za rolę pierwszoplanową na koncie, to wiele mu nie potrzeba, ale jak myślisz?
Nie, może się wkręcił w krawiectwo, no nie wiem.
Aha, czyli uważasz, że zaraz możemy dostać linię Daniela Day-Lewisa?
No nie wiem, no ale co ja ci mam powiedzieć, czym jest umotywowana jego decyzja, no nie wiem, znudziło mu się, przestaje czerpać z tego satysfakcję, no wiesz, no nie musisz całe życie wykonywać tej samej pracy, nie? Nie każdy podchodzi do tego tak samo, no.
Ale myślisz
o byciu aktorem jako o czymś, że tu spełniasz swoją pasję, że jesteś najlepszy, rozpoznawalny, a wiesz, on może mieć to totalnie, wiesz, no okej, okay, jestem dobry, ale trochę mi się już nudzi, coś bym innego zrobił, wiesz, no.
No, czasem nie miał najmądrzejszych wyborów. Wiesz, jaką on rolę odrzucił i to wielokrotnie?
No, nie wiem.
Aragorna w Władcy Pierścieni.
Może nie lubi fantazy, no ja też bym nie zagrał, jakby mi proponowali. No,
ja bym zagrał, jakby mi proponowali. Zrobimy wszystko, ale na szczęście oczywiście rolę przejął Viggo Mortensen. No, i Viggo Mortensen jest niezwykle dobry w roli Aragorna i ja mu bym z chęcią uścisnął rączkę albo i obie, bo to jest mega facet.
Wiesz, bo jak rozmawiamy o sztuce, jestem aktorem, nie wiem, muzykiem, malarzem, turze, pasja, coś tam. No, to, wiesz, no, takie podejście nie jest bliskie każdemu. No, ja też słucham takich rozmów czasami z takim wewnętrznym poczuciem, no...
Kamil, ale...
Każdy
nie powiesz,
ma trochę inaczej.
Nie powiesz mi, że może istnieć artysta, tak? Już artysta w tej przestrzeni filmowej, który uznawany jest za jednego z najlepszych, jednocześnie będąc kompletnie zdystansowanym do tego, co robi.
Oczywiście, że jest to możliwe. Bardzo prawdopodobne.
Uważam, że...
Takie sytuacje, na przykład w świecie sportu, słuchaj, no to, czy tak jak mówisz, w świecie aktorstwa,
sport,
bardzo popularne.
Sport,
no.
Co w sportach mówisz, proszę cię.
W każdej dziedzinie życia.
No, ale nie może być tak, że on nie poświęca, wiesz, nie poświęca, że to, co robi, traktuje tylko jako, wiesz, pracę, tak jak ty traktujesz to, że, nie wiem, przychodzisz na zajęcia, na studia.
Dlaczego nie? Może tak właśnie jest.
No bo nie, bo to jest
no, ale
piękny,
dlaczego, no bo nie?
Bo to jest piękny świat sztuki, tu są
no
jakieś
właśnie,
wartości.
To jest twój, tam, tutaj. O, tu jest ten twój piękny świat sztuki,
tu
a
się
on,
puknie,
ma, on
to...
ma u siebie tutaj inny świat, no bo każdy ma trochę inny.
Gdybym miał tylko taki paskudny, prosty
nie każdy
świat...
ma taki kwiecisty świat sztuki, niektórzy mają po prostu no, świat sztuki, no.
Nie zaszedłby tak daleko bez miłości do filmu, bez miłości do aktorstwa. Jak do pieniędzy? Ludzie, czy wy jesteście wszyscy
nawet
zepsuci
nie
od środka?
Do pieniędzy, no... Umiem to robić, będę to robił, fajnie, mam zajęcie, teraz sobie porobię coś innego. Znasz takiego snukerzystę jak Ronnie O'Sullivan?
Tak.
Koleś jest najlepszy w historii w całej tej grze. W ogóle nie ma do niego podjazdu. On nie lubi nawet tej gry. On robi sobie przerwy roczne, dwuletnie, bo on nawet nie lubi tej gry.
No ale to już jest taka kwestia czysto pieniężna.
Też. To jest jeden z... On mówi o tym, że to jest jeden z elementów, no. Że czasem fajnie coś wygrać,
został,
bo kasa.
On został, wiesz, wyuczony
pojeździć.
Do tego. Musiał zaczynać jako pewnie 5-letni chłopiec i od tego czasu po prostu
nie,
rypać
nie, nie.
cały
właśnie
czas.
On później podobno zaczynał troszeczkę.
Ja nie uważam, żeby aktor, szczególnie jakby znając wymiarę, specyfikę tego zawodu, można by było należeć do najlepszych, nie czując jakiejś miłości do
Jak
tego, co
Jak ty
robisz.
Możesz uważać, co człowiek może czuć?
No jestem alfą i omegą.
No właśnie, od tego zacznijmy.
No.
I na tym skończmy.
Nie,
alfie
nie,
i omedze.
Nie. Ja się na to nie zgadzam. Rozumiem, że można być, wiesz, że można podchodzić do części ról z taką, wiesz, z taką po prostu metodyką, nie? Że robisz coś według, nie wiem, podręcznika, czy według własnych umiejętności, jak to ci się uda. Ale nie wierzę, żeby można było stać się najlepszym bez miłości do tego.
No,
bez pasji.
To twoja wiara jest cienka, powiem ci, jak nie wierzysz w takie rzeczy.
O Jezus Maria. Ja myślę, że nie masz racji, że jakby twoja...
Ja wiem, że ty myślisz, że nie mam racji.
Nie, kwestia tego, że ty uważasz to za możliwe, jest kwestią stricte fizyczną, tak? No wszystko
nie.
jest możliwe według wszelkich zasad istnienia wszechświata.
Ja sobie zdaję sprawę, że jest tyle ludzi różnych...
No podaj mi jedną taką osobę.
Już ci podałem,
stary. Ale nie, ja mówię o aktorstwie, ja mówię o sztuce, nie o...
Nie znam tych nazwisk. No nie. A skąd ja mam wiedzieć, jakie oni mają podejście?
No
jakie
właśnie.
Ci mam podać?
No właśnie.
Skąd ja mam wiedzieć, a skąd ty masz wiedzieć?
No ja wiem. No bo ja ich
wiesz,
znam, bo jestem alfą i
omegą. Ty znasz lepiej niż oni siebie znają. No.
Ale go stiltowałem, mam przyjemność z tego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że postanowiliście posiedzieć z nami przez te kolejne kłótnie, niezgody i bajdurzenie.
Kochajcie to, co robicie. Musicie to robić z miłością, bo inaczej nic nie osiągniecie. Wasz świat jest piękny.
Ja mówię,
sztuka.
Ja mówię o sztuce i o byciu najlepszym w sztuce, tak? Ty sobie bądź, wiesz... Bądź zbazowany. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.
Done.
Love.
Nothing you can sing that can't be sung.
Love.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.
Love.
There's nothing you can make that can't be made.
Love.
No one you can save that can't be saved.
Love.
Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
Love.
love is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. Love is all you need. 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 Love is all you need.